To jest enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.
Pomysł, ambicja, wiara, ryzyko i ciężka praca zaowocowały zbudowaniem dużej międzynarodowej firmy. Ale tam, gdzie rodzi się sukces i pojawiają się duże pieniądze, często górę biorą złe emocje, które z czasem doprowadzają do konfliktu. Paradoksalnie konflikt, który z rodzinnego domu i firmy przeniósł się na sportowe areny, doprowadził do stworzenia dwóch potężnych marek, które zna każdy z nas, ale nie wie, jaka historia je łączy. Poznajmy braci Adolfa i Rudolfa Dasslerów. Jest 3 sierpnia 1936 roku. Na stadionie olimpijskim w Berlinie lekkoatleci przygotowują się do biegu na 100 metrów. Zajmują miejsca. 70 tysięcy widzów wstrzymuje oddech. Pada strzał startera. Po 10,3 sekundy arenę wypełnia owacja tłumu na cześć zwycięzcy, Jesse'ego Owensa. Niestety nie wszyscy są zachwyceni, bo spodziewano się, że igrzyska będą triumfem niemieckich zawodników, a zarazem dowodem na wyższość narodowych socjalistów. Z tego powodu wiele ekip, w tym amerykańska, rozważało bojkot. Zwyciężyła wiara w sportową rywalizację ponad podziałami, a w biegu na 100 metrów zwyciężył Owens. Jest Amerykaninem, a do tego czarnoskórym Amerykaninem, co jeszcze bardziej podsyca emocje. Następnego dnia Owens skacze w dal na odległość 8 metrów i 6 cm, zdobywając drugi złoty medal. Trzeci za zwycięstwo w biegu na 200 metrów zgarnia 5 sierpnia, a 9 sierpnia zdobywa czwarty, tym razem drużynowy, za zwycięstwo w sztafecie 4x100 metrów. Owens jest sensacją Igrzysk Olimpijskich w Berlinie. Prasa oczywiście pisze o nim, ale kanclerz Niemiec Adolf Hitler ani razu mu nie pogratulował. A nazistowscy dygnitarze mówią o nim czarna małpa. Nazistowski minister Albert Speer pisze, że Hitler jest bardzo zirytowany serią triumfów wspaniałego czarnoskórego amerykańskiego biegacza. Ludzie, których przodkowie pochodzili z dżungli, byli prymitywni, miał powiedzieć Hitler wzruszając ramionami, ich budowa ciała była silniejsza niż cywilizowanych białych i dlatego powinni być wykluczeni z przyszłych igrzysk. Szybko okazuje się, że za zwycięstwem może stać coś więcej niż silniejsza budowa ciała. Owens nie wygrał, bo był lepszy. Wygrał, bo startował w niemieckich butach Geda, wyprodukowanych przez braci Adolfa i Rudolfa Dasslerów. Adi i Rudy są członkami NSDAP. Musieli wstąpić do partii jak wszyscy przedsiębiorcy. Tym bardziej, że chcieli, by ich buty nosili niemieccy zawodnicy. Ale wierząc w równą rywalizację, ofiarowali je również Owensowi. Teraz może mieć to tragiczne konsekwencje. Na szczęście udaje im się przekonać nazistowskich urzędników, że 4 medale Owensa to 4 medale dla niemieckich butów. Butów, które stworzyli sami dosłownie z niczego. Zaraz po zakończeniu I wojny Adi, który za wolą ojca miał zostać piekarzem, w rodzinnej miejscowości Herzogenaurach, nieopodal Norymbergi, w pralni matki zakłada niewielki warsztat szewski. Fachu uczy się właśnie od ojca, który był majstrem w fabryce butów. Adi naprawia buty mieszkańcom, produkuje filcowe kapcie, a ze skrawków skóry własnoręcznie robi buty sportowe dla siebie i kolegów. Po wojnie skóry brakuje, więc wykorzystuje co się da. Odzyskuje zelówki ze starych butów, płótno z wojskowych namiotów, gumę z pontonów i masek przeciwgazowych. Nie ma nawet prądu, więc starą frezarkę do skóry łączy z rowerem, na którym pedałuje jego jedyny pracownik, Józef Erhardt. Kolce, które mają zwiększyć przyczepność na bieżni, wykuwa jego przyjaciel kowal Fritz Zelain, z którym w wolnym czasie trenuje dyscypliny lekkoatletyczne i boks. W 1923 roku do Adolfa dołącza starszy o 2 lata brat Rudy. Chciał zostać policjantem, ale ciągnie go do interesów i w obuwniczej pasji brata dostrzega szansę. Rudy znajduje pierwszych klientów. Choć to niełatwe, bo Niemcy, właściwie Republika Weimarska, boryka się z potwornym kryzysem. Ludzi nie stać na zwykłe buty, a co dopiero sportowe. Bracia muszą też podjąć ryzyko. Do rozwoju warsztatu szewskiego potrzebne są maszyny i surowce, głównie skóra, która jest droga. Rudy stawia wszystko na jedną kartę. Bierze kredyt pod zastaw domu rodziców. W lipcu 1924 roku Dasslerowie rejestrują firmę Gebrüder Dassler Schuhfabrik Herzogenaurach, w skrócie GEDA, od słów Gebrüder i Dassler. W ciągu pierwszych dwóch trudnych finansowo lat kilkunastu pracowników produkuje 50 par butów dziennie, w tym buty piłkarskie ze skórzanymi korkami i buty do biegania z metalowymi kolcami. Aby dotrzeć do najlepszych, muszą mieć najlepsze buty. Najlepsze i najlżejsze. Po wielu miesiącach pracy nad ulepszeniami udaje im się pokonać magiczną granicę 200 gramów. Dopiero wtedy przekonują trenera reprezentacji olimpijskiej w lekkoatletyce, Josefa Weitzera. Ilość zamówień rośnie i GEDA przejmuje starą, nieużywaną halę fabryczną przy dworcu kolejowym. Teraz zatrudnia 25 ludzi, którzy codziennie produkują 100 par butów. Szansą na rozwój firmy są letnie igrzyska olimpijskie w Amsterdamie w 1928 roku. Dasslerowie liczą na dobry wynik lekkoatletów, ale niemiecka reprezentacja zdobywa zaledwie 6 brązowych medali, 2 srebrne i tylko 1 złoty, do tego w biegu na 800 metrów kobiet, który wygrywa Lini Radke. Współpraca z Weitzerem nabiera jednak tempa. Trener reprezentacji przez wiele lat sam był zawodnikiem i dzieli się swoimi doświadczeniami. To jednak nie wystarcza i Adolf, który dąży do doskonałości, na rok opuszcza rodzinną firmę, by zdobyć wiedzę w technicznej szkole obuwniczej w Primasens, mieście słynącym z produkcji najlepszych butów w Niemczech. Tam poznaje Franza Marca, specjalistę od prawideł, czyli form, na których formuje się buty. To od nich zależy, czy będą dobrze przylegać, a tym samym czy będą wygodne. Co w sporcie ma ogromne znaczenie i zdaniem Adiego wpływa na wynik. Marc ma jeszcze coś poza wiedzą, której łaknie Adi. Ma 15-letnią córkę Kete, która w 1934 roku zostanie żoną Adiego. Firma się rozwija, ale kolejne igrzyska w 1932 roku w Los Angeles wypadają jeszcze gorzej. Brąz na 100 metrów zdobywa tylko biegnący w butach GEDA Arthur Jonath. W tym czasie władzę w Niemczech przejmują narodowi socjaliści, na których czele stoi Adolf Hitler. Właściciele każdego przedsiębiorstwa zatrudniającego powyżej 100 osób muszą być członkami partii. Dasslerowie wstępują do NSDAP już w 1933 roku, co otwiera im drogę nie tylko do kolejnych igrzysk, ale także do rozwoju firmy i rządowych zamówień. Po latach będą utrzymywać, że nie udzielali się politycznie. Adolf faktycznie unika wieców, jest opiekunem miejscowej drużyny Hitlerjugend i zajmuje się trenowaniem dzieciaków w lekkoatletyce. Działalność Rudiego nie zostanie nigdy do końca wyjaśniona. Póki co buty GEDA pojawiają się na kolejnych igrzyskach, tym razem w Berlinie. Niemiecka reprezentacja wypada zdecydowanie lepiej. Lekkoatleci zdobywają 5 złotych medali, 4 srebrne i 7 brązowych. Ale triumfatorami są Amerykanie z wynikiem 14 złotych krążków, 7 srebrnych i 4 brązowych. Największą sensacją jest Jesse Owens, który buty GEDA z dwoma paskami wzmacniającymi z boku otrzymał od Dasslerów w prezencie tuż przed zawodami. I to jego 4 złote medale torują Dasslerom drogę za ocean. Otrzymują duże zamówienia na buty dla lekkoatletów, do koszykówki, baseballu i piłki nożnej, łącznie do 11 różnych dyscyplin sportowych. Aby sprostać zapotrzebowaniu w 1938 roku, Adi i Rudolf otwierają kolejną halę fabryczną po drugiej stronie miasta, za rzeką, przy Würzburger Strasse. Teraz 118 pracowników produkuje 1000 par dziennie. Wojna przerywa dobrą passę. Kończą się zamówienia zagraniczne, a i w Niemczech priorytetem są teraz buty wojskowe dla Wehrmachtu. Skóra ponownie jest produktem strategicznym. Na domiar złego fabryka traci też sporą część pracowników, którzy idą na front. Latem 1940 roku powołanie otrzymuje 40-letni Adolf Dassler. W grudniu zaczyna szkolenie radiotechniczne, ale w lutym dzięki znajomościom zostaje odesłany do fabryki. Trudna sytuacja zaczyna mieć wpływ na narastający konflikt między braćmi. Choć zakładając firmę umówili się, że obaj są równoprawnymi właścicielami, a podczas nieobecności jednego drugi ma prawo podejmować wszystkie decyzje, teraz zaczynają się spory i rywalizacja o palmę pierwszeństwa. Adolf jest cichy, spokojny, jest doskonałym szefem produkcji. Rudolf to jego przeciwieństwo, głośny, ruchliwy, lubi zabawę i rozrywki, ale nie ma sobie równych w zdobywaniu klientów. Dotąd doskonale się uzupełniali. Konflikt narasta wokół zatrudnienia ludzi na kluczowych stanowiskach produkcyjnych, co chroni przed powołaniem do wojska. Rudolf odmawia zatrudnienia synów siostry, którzy przez to trafią na front i nigdy nie wrócą. Adolf uniemożliwia Rudiemu zatrudnienie brata jego żony, co kończy się tak samo. Napięcie od lat narasta także pomiędzy żonami braci, żoną Adiego, Kete, i żoną Rudiego, Friedl. One również różnią się temperamentem i zaangażowaniem w sprawy firmy. Kete wyjeżdżała z mężem na igrzyska i uczestniczyła w spotkaniach biznesowych, gdy Friedl zajmowała się opieką nad starszymi rodzicami męża i domem. Domem, w którym wszyscy mieszkają razem. Domem, który na początku lat 30. wybudował Rudolf, gdy Adi uczył się rzemiosła w Primasens. W styczniu 1943 Rudolf zostaje powołany do wojska. Trafia do Tuszlin, czyli Tuszyna pod Łodzią, gdzie pełni funkcje administracyjne w miejscowym gestapo. Bez przerwy wysyła listy do Adolfa, doradzając mu, właściwie narzucając, jak ma zarządzać fabryką. Choć wśród tych porad trafiają się groźby, bowiem Rudolf uważa, że to jego brat, chcąc przejąć firmę, spowodował jego powołanie. W jednym z listów pisze: nie zawaham się domagać zamknięcia fabryki, abyś został zmuszony do podjęcia obowiązku, który pozwoli ci pełnić rolę przywódcy i jako sportowcowi pierwszej klasy nosić broń. 6 miesięcy później produkcja butów zostaje wstrzymana w ramach kampanii Totaler Krieg, Kürziger Krieg. Wojna totalna, najkrótsza wojna. Częścią planu jest przestawienie całego przemysłu na produkcję wojskową. Maszyny do szycia zastępują zgrzewarki, a Geda zaczyna produkować panzerschrecki, granatniki przeciwpancerne oraz maski przeciwgazowe i plecaki. Rudolf nie ustaje w próbach przejęcia fabryki, chcąc uzyskać kontrakt na produkcję butów wojskowych, na które posiada wyłączny patent. Projekt okazuje się jednak wadliwy i musi pozostać w Tuszlin. Udaje mu się wyjechać dopiero w styczniu 1945 roku, wykorzystując zaświadczenie lekarskie stwierdzające odmrożenie stopy. Ale po powrocie do Herzogenaurach zostaje potraktowany jako dezerter i trafia do więzienia Bärenschanze w Norymberdze. Już niebawem w tym miejscu będzie odbywać się proces norymberski. Po wkroczeniu wojsk amerykańskich do Herzogenaurach fabryka ma zostać wysadzona, bo produkowała broń. Ratuje ją Jesse Owens, a raczej jego zdjęcie z dedykacją, podziękowaniem za buty, dzięki którym zdobył 4 złote medale olimpijskie. Historia zatacza koło. Amerykanie są zachwyceni, dowiadując się, gdzie trafili, a w ramach nagrody zajmują dom Dasslerów na swoją kwaterę. Do domu, właściwie do tymczasowego lokum w hali fabrycznej, wraca również zwolniony z więzienia Rudy, ale atmosfera między braćmi i ich żonami nie jest jednak dobra. Pogarsza się jeszcze bardziej, bo w lipcu Rudolf zostaje ponownie aresztowany, tym razem przez Amerykanów i trafia do obozu jako funkcjonariusz SD, Sicherheitsdienst. Tłumaczenia nie odnoszą skutku, a sytuację pogarsza ujawnienie przez śledczych, że był wpływowym członkiem NSDAP. Przed komisję ścigania zbrodniarzy hitlerowskich zostaje wezwany również Adi. Wczesne zapisanie się do NSDAP skutkuje przyznaniem mu drugiej najpoważniejszej kategorii przestępców nazistowskich, Belastschtetter, która jest zagrożona karą do 10 lat więzienia. Co gorsza, osoby z tej kategorii nie mogą zarządzać firmą ani nawet jej posiadać. Adiego ratuje zeznanie byłego burmistrza miasta, półżyda, którego ostrzegł przed aresztowaniem, a nawet ukrywał. Wstawia się za nim też wielu mieszkańców, w tym długoletni członek partii komunistycznej, który potwierdza, że poza prowadzeniem treningów sportowych dla drużyny Hitlerjugend nie angażował się w działalność partyjną. W efekcie zostaje zmieniona mu kategoria winy na Mindenbelaststätte, a po jakimś czasie na Mitläufer, czyli mało istotny. Ale zanim to nastąpi, Rudy, który został zwolniony z więzienia, oskarża Adiego o to, że z własnej woli zorganizował produkcję broni, a chcąc przejąć firmę, doniósł na niego. Obaj bracia wzajemnie się oskarżają o doniesienia do amerykańskich władz wojskowych. Tak rozpoczyna się konflikt, który będzie trwał przez wiele lat i przeniesie się na sportowe areny. Ale o tym już za chwilę.
To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk. To jest Enigma w RMF Classic.
Przekonanie Rudolfa, że brat go zadenuncjował, chcąc przejąć firmę, i Adolfa o to samo, nieodwracalnie dzieli braci i całą rodzinę. Rudolf wyprowadza się z rodzinnego domu, który sam zbudował, zabierając matkę. Wkrótce dochodzi również do podziału firmy. Z majątkiem nie ma problemu, bracia dochodzą do porozumienia i dzielą się porówno rozlokowanymi w różnych częściach miasta halami i maszynami. Pracownikom pozostawiają wybór. Sami mają zdecydować, z którym z braci chcą pracować. Za Adolfem stają 2/3 załogi, głównie produkcja, która zawsze była nie tylko jego obowiązkiem, ale i życiową pasją. Do firmy Rudolfa w większości trafia administracja i handel. I tak w Herzogenaurach powstają 2 fabryki butów sportowych. Szybko staje się jasne, że nie mogą działać pod nazwą Geda, której nie da się podzielić. Adi Dassler chce początkowo nazwać swoją firmę Adidas od pierwszych liter imienia i nazwiska. Niestety na rynku istnieje już firma o takiej nazwie produkująca obuwie dziecięce, ale przecież nikt nie zwraca się do niego pełnym imieniem Adolf. Nawet pracownicy używają zdrobnienia Adi. I tak rodzi się nazwa Adidas. Musi też znaleźć jakiś charakterystyczny element, który już na pierwszy rzut oka będzie odróżniał jego markę od konkurencji. Wpada na pomysł, by wykorzystać paski wzmacniające na boku butów. Aby je podkreślić, nadaje im inny kolor. Jak pamiętamy, na butach Jesse'ego Owensa były dwa, teraz są trzy. Ale logo z trzema paskami należy do fińskiego koncernu sportowego Karoo Sports. Adidas odkupuje je za równowartość dzisiejszych 1600 euro i dwóch butelek whisky. Pomysł z nazwą podchwytuje Rudy, który rejestruje firmę Ruda, ale nie jest to dobra nazwa dla marki. Szukając innej, a przede wszystkim symbolu, nawiązującego do szybkości, zwinności i elegancji, kojarzy cechy z kotem, dużym kotem, czyli pumą. Buty otrzymują charakterystyczną falę na boku i wyciągniętego czarnego kota podczas skoku. Teraz rozpoczyna się prawdziwa walka o klientów. Jeszcze przed wojną pod szyldem Geda Dasslerowie współpracowali z trenerem niemieckiej reprezentacji piłkarskiej Josefem Herbergerem. Po rozpadzie firmy Herberger z racji bliższych kontaktów z Rudim staje po stronie Pumy, która zresztą wypuszcza na rynek doskonałe buty piłkarskie Superatom. Podczas eliminacji do mistrzostw mających się odbyć w 1954 roku w Szwajcarii, Niemcy zbierają cięgi od Węgrów, przegrywając aż 8-3. Pomimo porażki przechodzą do fazy pucharowej, wygrywając inne spotkania. Trener dostrzega w tym szansę nie tylko dla reprezentacji. Jest konsultantem technicznym, wspiera badania nad rozwojem technologii produkcji, przekazując cenne dane bezpośrednio od zawodników używających butów. Jak każdy w takiej sytuacji liczy na pieniądze. Proponuje Rudiemu współpracę z comiesięczną gratyfikacją za konsultacje z działem rozwoju. Rudy odrzuca ofertę, mówiąc, że współpracują od lat i się przyjaźnią i nie będzie płacić za przyjacielskie przysługi. Cóż zrobić? W tej sytuacji Herberger idzie do Adiego, który zgadza się na warunki współpracy. Podczas mistrzostw reprezentacja Niemiec pokonuje Turcję, Jugosławię i Austrię, co otwiera jej drogę do finału. Staje naprzeciw niezwyciężonym Węgrom, którzy od 4 lat nie przegrali ani jednego meczu. Kibice liczą tylko na brak kolejnego upokorzenia, ale dzień finału rozpoczyna się lekkim deszczem, co wywołuje uśmiech Josefa Herbergera. To ulubiona pogoda kapitana drużyny, napastnika Fritza Waltera. Dlatego gdy pada, zawodnicy i trener mówią Fritz Walter Wetter, czyli pogoda Fritza Waltera. Na tę okazję Herberger ma w zanadrzu tajną broń Dasslera, który zresztą jest na meczu. Są nią wkręcane korki, na które obaj bracia mają patent. Dotychczas w butach piłkarskich korki były na stałe związane z podeszwą, a gdy się zużywały, buty były do wyrzucenia. Teraz można je zmieniać albo wkręcać dłuższe, które lepiej sobie radzą na mokrej murawie. Tuż przed meczem Herberger, widząc rozmokniętą murawę, odwraca się do Dasslera, mówiąc: Adi, przykręć je! Węgrzy w ciężkich, oblepionych błotem butach przegrywają 3-2. Mecz zostaje okrzyknięty cudem berneńskim, a gazety nazywają Adolfa Dasslera szewcem narodowym. Po tym zwycięstwie konflikt między braćmi przenosi się na całe miasto Herzogenaurach. W każdej rodzinie jest przynajmniej jedna osoba, która pracuje w którejś z firm Dasslerów. Miasto dzieli rzeka. Południowa część należy do Pumy, północna do Adidasa. Są dwa kluby piłkarskie, FC Herzogenaurach i ASV Herzogenaurach, sponsorowane odpowiednio przez Pumę i Adidasa. Między zawodnikami i kibicami obu drużyn rodzi się silna rywalizacja sportowa i nie tylko. Pracownicy i ich rodziny unikają rozmów z ludźmi z przeciwnej fabryki. Odwiedzają osobne bary, piekarnie i zakłady fryzjerskie. Witając się na ulicy, co jest elementem kultury, odruchowo spoglądają na buty, by zorientować się, z kim mają do czynienia. Przez ten zwyczaj Herzogenaurach zyskuje przydomek Miasto Zgiętych Karków. A na arenach sportowych rozpoczyna się już nie rywalizacja, a prawdziwa wojna. Obie firmy walczą o drużyny piłkarskie i lekkoatletów, symbolicznie zdobywając medale. Oczywiście stoją za tym ogromne pieniądze, mówiąc wprost, korupcja w sporcie. W końcu obaj bracia dostrzegają, że to do niczego nie prowadzi. Ich wzajemna niechęć nabija kieszenie zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym. W 1970 roku przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej, za pośrednictwem synów, bowiem od 1946 roku nie rozmawiają ze sobą, zawierają pakt nazwany Paktem Pelego. Deklarują, że żadna z firm nie będzie próbować kupić słynnego brazylijskiego faworyta. Niestety rywalizacja pomiędzy synami Dasslerów bierze górę. Armin, zarządzający w imieniu ojca Pumą, łamie porozumienie. Gdy Pele wybiega na boisko, daje sędziemu znak, by jeszcze nie rozpoczynał gry i klęka, by zawiązać but. Kamery robią zbliżenie i widzowie oglądający mecz w telewizji na całym świecie widzą, że zawiązuje buty Pumy. Zerwanie paktu Pele i historia rodziny zostało opisane w książce Barbary Smith. Wojna o buty sportowe, bracia wrogowie, którzy założyli Adidasa i Pumę oraz waśń rodzinna, która na zawsze zmieniła branżę sportową. Niestety nie została póki co wydana w Polsce. Ponoć Rudolf i Adolf nigdy już ze sobą się nie spotkali. Ale w 2016 roku w dwuodcinkowym serialu biograficznym niemieckiej telewizji ARD Dasslerowie, pionierzy, bracia i rywale, w scenie finałowej pokazano, że do spotkania dochodzi tuż przed śmiercią Rudolfa, który w 1974 roku umiera na raka. Adolf 4 lata później zostaje pochowany na tym samym cmentarzu w Herzogenaurach. Tyle, że na drugim końcu cmentarza. Obecnie w obu firmach nie pracuje już nikt z rodziny Dasslerów. Rywalizacja jednak trwa, choć zapomniano o niej w Herzogenaurach. Wypada jeszcze wrócić na chwilę do Jesse'ego Owensa. Amerykańska prasa wyjątkowo gorliwie podkreślała, że kanclerz Hitler nie pogratulował Owensowi zwycięstwa. Co zaskakujące, w obronie Hitlera wystąpił Owens. Hitler miał określoną godzinę przybycia na stadion i określoną godzinę wyjścia. Tak się złożyło, że musiał wyjść przed ceremonią pobiegu na 100 metrów, ale zanim wyszedł, przechodziłem obok jego loży. Pomachał do mnie, a ja mu odmachałem. Jego słowa potwierdził również afroamerykański reporter Robert Vann. Niestety amerykańska prasa nie wspomniała ani słowem, że po powrocie z igrzysk Owens nie został zaproszony do Białego Domu, a prezydent Roosevelt również nie złożył mu gratulacji. Nie wspomniano też, że w Niemczech pomimo krytyki ze strony nazistowskich przywódców Owens nocował w tych samych hotelach co biali. A w Nowym Jorku podczas gali na jego cześć, co prawda wpuszczono go do hotelu Waldorf Astoria, ale tylnym wejściem, a na piętro wjechał windą towarową.
Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek.